Nie każdy, kto kocha lotnictwo, musi zostać zawodowym pilotem. Bohaterka dzisiejszego odcinka pokazuje, że równie fascynujący świat kryje się pod osłoną silnika, jak i w samym hangarze. Na co dzień pracowała przy śmigłowcach, szkoliła pilotów i mechaników. I jak wygląda ten świat, widziany nie z fotela pilota, ale prosto z hangaru? O tym już za chwilę. Piotr Wierzchoń program realizuje przed mikrofonem. Agata Zalewska. Dzień dobry, zaczynamy.
Czas zuchwałych.
Moim gościem jest mechanik lotnictwa, spec od silników lotniczych, Zofia Bartnik. Dzień dobry pani Zofio.
Dzień dobry pani.
W latach 70. dziewczyna mówiąca idę do lotnictwa to chyba wywoływała większe zdziwienie niż niedowierzanie.
Żadne.
Żadne?
Żadne zdziwienie. Było nas kilka na roku i wszystkie skończyły w terminie właśnie dziewczyny, bo chłopców to tak ze 3/4 odpadło. No, bo tam wymagana była jednak taka dyscyplina kobieca. Dziewczyny tak mają.
To fakt.
W większości.
Do dziś tak mówi się, że rzeczywiście kobiety częściej kończą studia. No, ale mimo wszystko w latach 70. kobieta mechanik i to jeszcze mechanik lotnictwa, no to nie było coś codziennego. Nie był to codzienny wybór dla kobiety. Jak pani wspomniała, jednak było kilka dziewczyn tylko na roku.
No było nas kilka, zaczynało 138 osób i na silnikach skończyło 17, w tym 3 kobiety.
No właśnie, więc to już jednak pokazuje.
A na płatowcach też podobnie, tak, gdzieś 4 osoby, 4 kobiety, pozostali to mężczyźni.
No właśnie, więc to już pokazuje, że to nie był jednak wybór, na który decydowały się kobiety w tamtym czasie. A może były też rzadziej przyjmowane na studia?
Nie, nie było takich problemów. Ja kończyłam Politechnikę Rzeszowską i ja wybrałam silniki, bo tato w domu miał samochód i motocykl i pomagałam mu, bo nie miał synów. To z tego jakieś takie właśnie miałam zdolności manualne i no taką
ciekawość.
Przyjemność i ciekawość.
Że już jako małą dziewczynkę panią ciągnęło do takich męskich robót, można
tak,
powiedzieć, męskiego świata.
Tak, tam pomagałam ojcu myć w oleju różne części rozebrane w mak samochodu. Czy
chłopczyca?
Taka to trochę, no. Na pewno wolę męskie zawody tak w ogólności niż damskie szycie czy szydełkowanie. No.
Zastanawiała się pani dlaczego i co pani ta największą przyjemność sprawia właśnie w tym majsterkowaniu?
Lubię metal. Przyjemność mi sprawia dotykanie metalu, w ogóle rzeczy wykonane z metalu. No, na statkach powietrznych przeważnie, już teraz trochę mniej jest zastosowania w samej budowie płatowca czy struktur nośnych. To wszystko kiedyś było wyłącznie w tym czasie właśnie w latach 60., 70., 80., do końca prawie XX wieku były właśnie statki powietrzne, kadłuby budowane z metalu. Teraz już nie, teraz są z laminatu w większości. Jedynie struktura nośna, taka tam, gdzie są dźwigary, gdzie jest mocowanie zespołu napędowego czy podwozia, no to te elementy konstrukcji wykonywane są wciąż ze stali wysokojakościowej, jak i aluminium, bo lekkie. Aluminium jest lekkie.
Zgadza się, tak.
To ma duże zastosowanie.
I w miarę wytrzymałe.
Wytrzymały jest, metal jest wytrzymały.
No a to niesamowite, bo na pani oczach zmienia się nie tyle lotnictwo, co struktura samych właśnie statków powietrznych.
Materiały. Tak, całe materiałoznawstwo poprzednie jakby już nie obowiązywało, bo wszystko, no, lotnictwo to jest minimalizacja, jeśli chodzi o budowę i przestrzenie w ogóle na statku są niewielkie i tam trzeba upakować zespół napędowy, trzeba upakować wszystkie elementy wchodzące w skład instalacji. Muszą być rozmieszczone elementy instalacji elektrycznej.
Czyli dąży się do minimalizmu zawsze,
tak,
prawda?
Tak, bo tam nie ma miejsca. Nawet kabiny pilotów są ciasne i niewygodne, jeśli chodzi o śmigłowce. Bo jeśli chodzi o samoloty, to tam jest bardziej komfortowo, zwłaszcza w samolotach pasażerskich, takich, które latają na długie dystanse i w długim czasie trzeba tam jaki taki komfort utrzymać dla zdrowia i sprawności pilota, prawda?
No właśnie tak mi się wydaje, że ten minimalizm, że to oszczędzanie przestrzeni i druga sprawa to ciężar, że cały czas dąży się do tego,
właśnie,
żeby te materiały były coraz lżejsze.
Żeby móc więcej zabrać towaru, ładunku, czy też pasażerów, a mniej ważyła sama maszyna.
Mhm. A pamięta może pani, kiedy po raz pierwszy poczuła, że bardziej panią ciekawi i z czego wykonany jest samolot niż samo latanie?
Mnie się podobało latanie. Ja trochę polatałam na szybowcu Bocian Pirat. I Pirat, produkowany zresztą w Świdniku, gdzie pracowałam ze względu na stypendium fundowane, bo miałam go z WSK PZL Świdnik. I tam nagle zaciekawiło mnie próby śmigłowców, obloty, wszystkie próby takie, które prowadzą do certyfikowania śmigłowca i do doprowadzenia go do produkcji seryjnej. To tak. I ten aeroklub, i się widziało te szybowce, bo tam bliżuteńko było, jak była jakaś przerwa, a ja miałam biuro właśnie przy hangarze. Wszyscyśmy tam, ci, którzy pracowali w próbach w locie, to mieliśmy tam swoje. No i tak jak kierownik nie widział, to jak już się udało mi tam wkupić w łaski szefa aeroklubu, to mogłam czasem tam w przerwie śniadaniowej załapać się na jakiś krótki lot, jak już zaczęłam latać.
Ale chciałam jeszcze wrócić do tej przeszłości, do tej małej Zosi, bo wiem, opowiadała mi już pani tę historię i chciałam jeszcze tutaj ją usłyszeć. Jak ta właśnie mała Zosia zainteresowała się strukturą samych samolotów?
No właśnie pierwsza rzecz, jaka mnie zaciekawiła w związku z samym lataniem czegokolwiek w powietrzu, to było, jak miałam z 9, może 10 lat, kiedy chodziło się jeszcze nad San, bo pochodzę z Jarosławia i tam wtedy dzieciaki nie miały telefonu, więc się bawiliśmy w różne zabawy takie na powietrzu. I wracałam, ponieważ miałam wyznaczoną godzinę powrotu, to był czas wakacyjny, przez rodziców musiałam przyjść na ten obiad, idę i przez łąkę taką, trawa dosyć wysoka, bo to był tak koniec czerwca, widzę, że leży jakiś ogromny wiklinowy kosz. No to podeszłam do tego kosza, ale nie za blisko. Bałam się, że tam ktoś się zabił, bo dalej zobaczyłam balon taki pozbawiony powietrza. No i potem chciałam to zobaczyć z bliska, nie udało się, bo poszłam do domu. Bałam się co do tego środka. Kiedy wróciłam, to już go nie było. Widocznie sobie to właściciel zabrał. To była taka pierwsza historia. Później zaczęłam się przyglądać ptakom, bo jak on lata, no to trzeba wiedzieć, dlaczego on lata. Więc przecież te skrzydła ma takie małe, duży ptak. Nieraz takie ptactwo. Wtedy koło nas to było mnóstwo czajek. Więc i tak się patrzy, a to skowronki gdzieś tam, które nie latają, tylko wiszą w powietrzu i tylko sobie tam tymi skrzydełkami machają. I to wszystko właśnie budowało to moje zainteresowanie do lotnictwa.
Jak z panią rozmawiałam, pani powiedziała, że ma taką matematyczną duszę, ale ja tutaj widzę, że to jest coś filozoficznego, bo to są takie filozoficzne pytania trochę pani jako dziecko sobie stawiała.
Nie, to nie było, ja nie sądzę, że to matematyka to jest zupełnie coś innego. To jest To jest pewnik. On matematyka nikogo nie oszuka, bo wynik zawsze jest taki sam przy każdym rozwiązaniu zadania.
Pani ładnie mi powiedziała, że matematyka do pani mówi.
Mówi, tak. Tak.
Ze mną
mówi...
nie chce rozmawiać, także to nie, ona nie do każdego przemawia.
Ja potrafię.
My jesteśmy pogniewane.
Ja potrafię po prostu się porozumieć z matematyką i ona ułatwia życie w ogóle, bo wszystko można za pomocą tej matematyki w większości przypadków, takie fizyczne zdarzenia, mechaniczne, to wszystko daje się obliczyć i nie, tak jak konstrukcja, weźmy nawet statek powietrzny, tam wszystko jest wyliczone, wszystkie siły, wszystkie obciążenia termiczne, dynamiczne, mechaniczne, które oddziaływują na statek powietrzny, na wszystkie jego struktury, a one się dają policzyć i muszą być policzone. Kiedyś to się na piechotę liczyło i niektóre rzeczy były doświadczalnie było sprawdzane. Wszystkie statki powietrzne gdzieś tak z początku XX wieku to były robione właśnie na podstawie eksperymentów. Takie były próby zniszczeniowe. Dopóki się nie zniszczyło, można było znowu tam jakoś go troszkę umniejszyć, mu ciężar i dalej, aż się uzyskało już końcową strukturę. No, jest zmęczenie termiczne, zmęczenie takie od wysokich temperatur, w których pracuje właśnie zespół napędowy, zmęczenia statyczne od ciężaru, od podmuchu wiatru, od przeciążeń w locie.
Ale to znaczy, że ta, jeszcze wracając do tego, do pani fascynacji ptakami, tym jak one latają, czy to też właśnie przełożyło się na to, że była pani prymuską i z matematyki, i z biologii?
Znaczy niekoniecznie. Mnie nie obchodziło, co ptak ma w środku. No, biologia to jest środek człowieka, czy też tego ptaka, prawda? No, tylko to, co on potrafi. Tak jak człowiek. Nie każdy
efekty same.
Same efekty.
Nie źródło tego efektu.
Ja jeszcze teraz to robię. Wie pani, czasem się udaje, żeby pokarmić gołębie, zwłaszcza zimą. I one mnie znają w świdniku. Przychodzę sobie tam koło fontanny, zabieram jakieś dobre ziarno, typu na przykład słonecznik łuskany. One najbardziej lubią ten słonecznik. I one mi usiądą na ręce i ja podnoszę tę rękę, żeby z początku to tak wysoko podnosiłam rękę, żeby zobaczyć, jak to będzie, jak ja odwrócę rękę i on będzie spadał. Wiedziałam, że mu się tam krzywda nie stanie, ale jak on to robi? I się okazuje, że on nawet nie zareagował jakimś strachem czy coś, tylko normalnie odpadł od mojej dłoni i zrobił beczkę, znaczy pół beczki w powietrzu.
Tak,
to jest aerodynamika, to jest też matematyka. One wiedzą, nie wiem skąd, po prostu zwierzęta mają taki instynkt. Kot też spadnie na cztery łapy.
Rodzice nie próbowali pani przekonać, że to jest zawód bardziej dla mężczyzn?
Nie, bo ojciec chciał mieć syna, nie udało mu się, dwie córki tylko było, więc...
Więc w sumie to było mu na rękę, że Zosia poszła tak.
Tak, a nawet Michał się miałam nazywać.
Ale pani to nie przeszkadzało zupełnie, no bo to było gdzieś tam zgodne też z pani naturą.
Mnie się wydaje, że podział na kobietę i mężczyznę to powinien się sprowadzać do tego, do rozmnażania, że jedno musi być, ma taką płeć, ponieważ no, musi być gatunek, po prostu przedłużenie gatunku, więc biologia tak zrobiła. Natomiast jeśli chodzi o mózg, to ja tam nie widzę różnicy. Jedni chłopcy są humanistami, mężczyźni, prawda, a kobiety techniczne i odwrotnie.
A jak była pani traktowana w tamtym czasie właśnie przez kolegów? No bo cały czas była pani w takiej sporej mniejszości.
Koledzy szanują kogoś, kto daje sobie radę. Jeśli ktoś
Ale musiała pani jakoś specjalnie to na każdym kroku udowadniać?
Nie,
że patrzcie, ja sobie... Zosia Samosia, o! Czy trochę musiała być pani taka, żeby tak na wyrost udowadniać im, że dam radę?
Chyba nie. Nie, to specjalnie mi nie przeszkadzało. Dawałam sobie radę i nie prosiłam właśnie. Współpraca była, owszem.
Udowadniania? Nie za bardzo.
Może tak gdzieś tam jest, ale na Politechnice ja tego nie, nie odczułam zupełnie. I nie miała... moje koleżanki również dawały sobie same radę. Te, które próbowały uwodzić mężczyzn, to szybko, po pierwszym, po drugim roku odpadały.
A zdarzały się takie sytuacje?
No tak, tak. No akurat na moim roku nie, no ale nie oszukujmy się, tak było.
No bo tak też się mówi, że żeby kobieta sobie poradziła w takim typowo męskim towarzystwie, to musi trochę stać się mężczyzną, musi przybrać takich męskich cech. Albo wyzbyć się trochę tej kobiecości swojej.
Albo jej nie mieć od razu.
Albo jej od razu nie mieć.
Nadmiarze, tak. Tylko tam trochę więcej rozsądku.
Czyli może mentalnie było pani zawsze bliżej do mężczyzn?
Ja miałam większe zaufanie do mężczyzn. Oni są bardziej prostsi w konstrukcji. A kobiety są bardziej takie, no nie wiem, czy to przez przekorę, czy co. W każdym razie mnie się łatwiej dogadać było zawsze z mężczyznami.
A tak patrząc z dzisiejszej perspektywy, czy tamta taka młoda dziewczyna z lat 70. uwierzyłaby, że tyle lat będzie później szkolić?
Nie, nic. Całe życie to jest scenariusz mojego życia. Gdyby chcieć napisać z góry, to on by był zupełnie inny, bo każda w tamtym czasie kobieta powinna od razu założyć rodzinę w wieku tam 20 lat.
I nawet studia to było coś niesamowitego, prawda, jeżeli chodzi o kobietę. Nietypowego.
A
może.
Właśnie jak się zaczął Gierek i to były czasy, kiedy otwierały taką dużą perspektywę dla kobiet. I wtedy wszystkie kobiety jakby zaczęły myśleć inaczej. A rodzice może zdziwieni, ale nie protestowali, bo nie było potrzeby, bo tu się otwierały, jak mówię, jakieś horyzonty, które pozwalały iść w przyszłość z jakąś nadzieją. Ta przyszłość rysowała się świetlana. Były stypendia socjalne. No. Jeśli miało się właśnie więcej rodzeństwa, to się miało stypendium. A stypendia naukowe dopiero zaczynały się gdzieś tak od... Ja nie chcę skłamać, ale na pewno nie na pierwszym roku. To było po drugim, po trzecim roku. Ja miałam fundowane ze Świdnika. Potem musiałam go tutaj odpracować i przyjechałam odpracować, ale zostałam, bo mi się spodobało i było mi tu dobrze i robiłam to, co lubię. Miałam takie szczęście w życiu, że nigdy nie robiłam czegoś wbrew. Wszystko, co robiłam, to było to, co mi się podobało.
Zawsze było oczywiste to, że pójdzie pani na lotnictwo?
Ja naprawdę nie wiem jak pani, ale ja nic nie wiedziałam. Za mnie się to wszystko działo.
No ale no to musiała pani tam złożyć papiery. Nie,
Był taki chłopak, który mi się spodobał. Akurat go spotkałam w stołówce, bo tak się rozglądałam, gdzie ja będę te papiery składać. I zaszłam do takiego barku akademickiego. W budynku E był barek i jakieś tam fasolka czy coś jedliśmy i ten chłopak, a on na lot. Tak zaczęłam z nim rozmawiać, bo sama nie wiedziałam, no gdzie te papiery złożyć, bo można było na różne kierunki. Elektryka mnie nie interesowała, bo był wydział elektryczny, budowlany, sanitarny i nie wiedziałam. Ale ten chłopak mi się, o takie to może śmieszne jest, ale zaczęłam myśleć, nawet nie o tym chłopaku, tylko to, co on mówił, bo on był zafascynowany tym swoim. On był gdzieś na drugim roku chyba. Potem go jakoś mi się zgubił, ale potem spotkałam go jeszcze i był wśród moich znajomych.
Czyli można powiedzieć, że fascynacja chłopakiem zaprowadziła panią trochę na lotnictwo.
Tak, to było, tak bo ja zaczęło. Nie wiedziałam. I w ogóle później nie wiedziałam, gdzie ja będę pracować, co ja będę robić, nie. I zawsze robiłam to, co lubię. I to, że praca najpierw próba w locie, potem jako konstruktor, bo później jak po założeniu rodziny, no to nie miałam już tyle czasu, żeby po godzinach, w każdy święt, można dzień i noc, jak szły próby śmigłowca Sokół, trzeba było być dyspozycyjnym i przychodzić. I nie było odmowy, tylko trzeba było przyjść do pracy i robić swoje, żeby po prostu utrzymać się w tej pracy i żeby zresztą każdemu z nas zależało. Myśmy to, ci, którzy tam byli, ja nie znam osoby wśród tych inżynierów, bo byli po Melu i po Rzeszowskiej przeważnie, więc no myśmy pracowali naprawdę z dużą pasją i zaangażowaniem.
Mechanik lotnictwa Zofia Bartnik jest dziś moim gościem.
Czas zuchwałych.
Przez lata pani pracowała przy próbach i badaniach w locie. Co jest bardziej stresujące? Taki pierwszy lot nowej maszyny, czy sama już analiza tutaj na ziemi?
No pierwszy lot to jest
zawsze.
To jest, tak, ja miałam przyjemność i okazję nawet mieć radiostację w ręku i obserwować i słyszeć całą korespondencję, jaka się odbywała z wieżą i z pilotem panem Wiesławem Mercikiem, który podniósł ten śmigłowiec Sokół, bo te próby już tam się kończyły. To 79 rok. Podniesienie się śmigłowca, zrobienie takiego niedużego kręgu i posadzenie go z powrotem. No to tam...
Czyli pani była przy narodzinach Sokoła.
Tak, cały czas. To było takie no, naprawdę emocjonujące i każdy z nas widział taką dużą przyszłość dla zakładu, dla tego śmigłowca.
No i chyba dobrze widział.
Tak, one były sprzedawane za granicę potem.
U nas w Polsce do czego były głównie wykorzystywane?
W wojsku. U nas w wojsku. U Niemca był śmigłowiec jeden, który był w policji. Sprzedawane były do Korei, do Indonezji, do Hiszpanii. W Czechach był jeden.
A która maszyna panią najbardziej fascynowała?
Z samolotów,
no.
Czy... No, MiG-29 jest najpiękniejszym. Jeśli chodzi o sylwetkę, o dźwięk pracy silników, o to, co on potrafi. Jest bezpieczny, bo ma dwa silniki, które mają duży nadmiar mocy. Jak się jeden,
będzie
awaria silnika,
to drugi.
I ten, z tym można... No, bezpiecznie znaleźć miejsce do lądowania i wylądować. Natomiast mamy teraz F-16, które mają jeden silnik. Jedynym ratunkiem jest katapultować się i maszyna, która kosztuje tam ileś milionów, przepada.
Czy pani już jako mechanik potrafi po samym dźwięku maszyny usłyszeć, że
nasze,
coś jest nie tak?
Wszystkie potrafię rozróżnić.
I rozróżnić, ale...
Oczywiście. Samolotów takich różnych, wtedy tych naszych jeszcze tłokowych, to wszystkie potrafiłam rozróżnić, a najbardziej kochałam tą Mriję 225, Antonow 225, który, no jak ja byłam na tych targach takich w Londynie i on tam był i robił pokazy, no, w ramach swoich możliwości, bo od nim akrobacji się nie robiło. No to coś, to jest muzyka, to jest nie wiem, no coś wspaniałego. Po prostu człowiek jakby się unosił w powietrzu na sam dźwięk i widok tego. On był też ładny, śliczny był, jeśli chodzi o wygląd sylwetki w locie. Podobnie jest z MiG-iem 29. To jest najładniejszy moim zdaniem samolot odrzutowy, który ryczy brzydko, bo on takie, no niestety jest bardzo głośny, ale
jak to
pięknie wygląda. Pokazane, ja na każdy Radom jeżdżę, on jak F-16 konkurował i to tak niby w jakiejś walce, bo to oni tam jakiś scenariusz tego lotu mają opracowany i później zachowują się w tym. To bije na twarz F-16, MiG-29. No naprawdę. Naprawdę bardzo kocham takie właśnie sprawy jak samolatanie, bo latałam trochę na tych szybowcach. No, wykonałam też 3 skoki.
A to jest właśnie stresująca praca? Mechanik lotnictwa?
Jest.
Który etap?
No samo, przecież pilot w próbach zarabia dużo pieniędzy więcej niż normalny, niż latający na normalnym śmigłowcu gdzieś w agro czy w wojsku.
Taki oblatywacz, ty pani mówi, tak?
Tak, on ma tam współczynnik. Im bardziej niebezpieczny jest lot, to wtedy tam jest od 1 do 10. Przynajmniej tak było, nie wiem jak teraz jest, ale tak było u nas. No ja latałam w tych próbach, no bo jak miałam swoją instalację do przebadania, na przykład zaprojektowałam jakieś tam drobne elementy, które pozwalały taką próbę zabudować czujniki czy coś tam danej instalacji. Ja miałam do czynienia z paliwową, olejową, no i jeszcze pożarową, bo tam ich więcej tych
instalacji. I pani latała jako pasażer, rozumiem, tak?
Jako prowadzący prób, inżynier prowadzący próby. I musiałam mieć też badania lotnicze, bo do tego...
No ale był pilot w tym sensie, że...
Oczywiście, pilot doświadczalny. Drugiej klasy, pierwszej klasy. Tak było.
I to było taki moment stresujący dla pani, tak?
Było jak ale coś... ludzie młodzi się nie boją. Ja się nie bałam, bo mi się wydawało, że to się wszystko uda.
Syndrom nieśmiertelności trochę.
Teraz już się boję.
Tak?
Tak, ja bym na przykład nie pozwoliła mojemu synowi skakać ze spadochronem. W życiu bym mu nie pozwoliła. Wtedy dla mnie to była radość, że mogę to zrobić. I latałam też w próbach na Kani i na Sokole.
A w lotnictwie bardziej liczy się doświadczenie, czy takich trzymanie się takich procedur już mocno?
Musi być bezpieczeństwo, dyscyplina jest absolutnie na pierwszym. Nie ma tam, można sobie, nie wiem, robić różne rzeczy poza tym, co się wykonuje na samolocie czy na śmigłowcu. Nie ma żadnych odstępstw. Nikt nie szarżuje.
A pamięta pani taki najbardziej dla siebie stresujący moment w karierze zawodowej?
No, pamiętam.
Co to było?
To było coś takiego, że kręciliśmy w nocy resurs na śmigłowiec.
Co to jest?
Resurs to jest żywotność, resurs to po rusku tak nazywano resurs, czyli resurs jest to ograniczona liczba godzin w locie danego statku powietrznego. Ile on ma wytrzymać bez remontu, do pierwszego remontu takiego generalnego.
Czyli taki jakby czas gwarancji się oblicza.
Tak, i wtedy robiliśmy ten resurs na przekładnię ogonową dla Sokoła. I siedziałam z pilotem w nocy. On tam trzymał te stery i przetelepaliśmy się, bo w nocy po co w nocy? Ano dlatego, bo trzeba było niskie temperatury. To się robi w różnych temperaturach, a nocą ta temperatura była najniższa. I siedzimy i ja zdrzemnęłam się. Po prostu ten hałas, który tam jest i te drgania.
Uśpiły panią, tak, jak dziecko.
Miałam dolewać paliwa. Bo podłączony był wąż do wlewu paliwa, żeby nalewać do baków, do zbiorników paliwowych. I taka wajcha była, zawór, który się otwierało na czas, kiedy ja patrzyłam na paliwomierz, wiem ile mam, więc muszę dolać tyle to, a tyle paliwa. Zamykam zawór. I to tankowanie parę minut trwało, niewiele. No i mi się w tym momencie zdrzemnęło. Ja patrzę na szybę i nagle jakoś tak się ocknęłam i patrzę na mojej szybie, leje się paliwo, bo przepełniło baki i on wtedy to paliwo na szczęście nie poszło w silniki, tylko na szybę i tak. I pilot też nie zauważył tego wcale. Ja nagle zamknęłam ten zawór i nic się nie stało.
Wybuchem mogło się to skończyć.
No jakby na silnik tam pewnie tak, jakby się dostało do wlotu czy coś.
Zastanawiała się pani, czy mechanik lotniczy bardziej przypomina lekarza, detektywa, a może właśnie samego inżyniera?
To z tych, które pani wymieniła, to chyba ten detektyw. Tak. I lekarz jednocześnie, bo jeśli wykryje jakąś usterkę, musi umieć ją naprawić w warunkach polowych czy bojowych. Polowych, jeśli to ma do wykonania jakieś prace na budowie, czy patrolowe przy granicy, patrol graniczna, czy też druty elektryczne, trakcje elektryczne też są sprawdzane przy pomocy małych śmigłowców, bo to by było dużo kosztowało, bo te śmigłowce bardzo dużo zużywają paliwa i to jest drogi szpas, jeśli chodzi o sprawdzanie, ale robi się to, bo lepiej nikt tego nie zrobi. Nic za pomocą żadnego innego przyrządu nie da się sprawdzić tejże linii elektrycznej.
Czyli detektyw jednak. I lekarz.
I lekarz, który umie to sam.
A miała pani jakieś takie wyjątkowe predyspozycje, zdolności, umiejętności do właśnie jakichś napraw, że była pani od tego, no, że wiadomo, że już wtedy trzeba było iść do Zofii Bartnik?
Ja tworzyłam dokumentację, jak to robić. A jak już odeszłam na emeryturę w wieku 62 lat z PZL Świdnik, to zadzwoniono do mnie z tego technikum tam przy zakładowego, że są przedmioty takie lotnicze, czy ja bym... A to jeszcze kolega, on tam też był już zatrudniony i zadzwonił: Zośka, chcesz się narobić i nie zarobić?
No tak, bo to czyli propozycja nie do odrzucenia.
Tak, a ja mówię, chcę, bo pani to ma jeszcze daleko perspektywę emerytury, ale to jest ogromny szok. No, psychologowie nazywają to takim większym nawet szokiem, jak odejście bliskiej osoby z rodziny. Także
szczególnie, gdy się robi, co się kocha, co jest pasją.
No właśnie.
Bo to wszystko zależy od tego, jaką pracę się
wykonuje. Mnie się wydaje, że niezależnie. No i tą moją wiedzę, którą wyniosłam z pracy w zakładzie, stosowałam później, prowadząc te lekcje. A ponieważ u nas na zakładzie, w szkole są warsztaty, w których stoi w tej chwili 4 śmigłowce, 5 nawet, jedno SW-4, 3 Mi-2 i 1 Sokół. Z tego 3 Mi-2 się kręcą, także można uruchomić silniki, które robią hałas, kręcą się łopaty. Około 23% tej mocy tak wykonuje się zimne przekręcenie bez dopływu paliwa. Wtedy rozrusznik tylko się kręci i tak gdzieś do około 23% obrotów maksymalnych tego śmigłowca. Silniki się na takiej mocy przy pomocy tego rozrusznika kręcą.
No i do pani zadzwonił ten kolega i pani...
Zgodziłam się, ale to nawet na tym samym...
Wdechu.
Także się zgodziłam od razu.
Proszę, tak?
Bo byłam w takim, że ja wstydziłam się wyjść na ulicę, że jestem już niepotrzebna przez całe jakieś, nie wiem, prawie ponad pół roku, bo odeszłam z pracy w grudniu, koniec 31 grudnia, wtedy byłam zatrudniona, a do tej pracy w szkole 15 września dopiero, czyli zaczęłam czytać kryminały, które miałam w pogardzie i nigdy nie przeczytałam ani jednego. 60 do tej pory już było przeczytanych. Syn mi przynosił z biblioteki, bo ja nie wychodziłam. W ogóle z domu nie mogłam wyjść.
Jakiś rodzaj depresji trochę? Depresyjne stany, że...
Mnie się wydaje, że to większość ludzi ma, tylko się do tego nie przyznaje. Albo ma kogoś mądrego w domu, takiego, który potrafi mu to jakoś wyperswadować. Ja udawałam, że nic się nie dzieje i moja rodzina nie wiedziała, że ja mam taki problem. No, a to, że komuś się nagle chce czytać kryminały, no to...
No tak, to sobie to też tłumaczy, że
no, jest na emeryturze. Mogę robić takie głupoty.
Że ma pani czas. Ale co, jakoś chyba ta praca z uczniami pomogła trochę.
Tak, bardzo, bardzo mi pomogła. I ja też z dużym zaangażowaniem do tego podeszłam. I efekty też mi się wydały, no, w mojej opinii, że jakieś tam wyniki miałam. I ci uczniowie lubili te moje lekcje, woleli niż inne. Nie chwaląc się, bo to by było to takie, może jest...
No bo pani cały czas stosowała te właśnie też porównania do natury, do ptaków.
I mieliśmy sprzęt.
I był też sprzęt.
Nie chciałam na lekcji, by lekcji mieć w klasach, tak jak inni nauczyciele. Budynek tam, gdzie klasy, mnie nie interesował, tylko kazałam sobie rozstawić stoliki, krzesła na warsztatach. I tam lekcje prowadziłam. Wszystkie. Także jak coś o czymś opowiadałam, idziemy, odkręcamy, zaglądamy, przykręcamy i oni to robili zgodnie z dokumentacją taką, która była stworzona dla tych śmigłowców. Uruchamialiśmy silniki, to dla nich to duża radość, bo się przed dziewczynami mogli pochwalić, że on tutaj potrafi takie rzeczy robić.
Czy jest coś, czego współczesne lotnictwo mogłoby nauczyć się od tego sprzed kilkudziesięciu lat?
Zasada działania statku powietrznego to od Leonarda da Vinci się nie, bo on pierwszy wymyślił śmigłowiec, wiropłat wtedy na to się mówiło i nic się nie zmieniło, tylko no, jest wyposażenie, jeśli chodzi o wyposażenie, elektronikę. To nie ma z czym porównać, bo w tamtych czasach tego nie było.
Czyli nic też nie zostało zapomniane. No raczej jest tylko rozwój i to rozwój na lepsze.
Tak,
w lotnictwie.
Tak, oczywiście. Materiały, ważna sprawa. Także te materiały będą się wciąż zmieniać w miarę powstawania lżejszych i bardziej wytrzymałych.
Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Dziś moim gościem była Zofia Bartnik, mechanik lotnictwa. Przypomnę jeszcze, że wszystkie odcinki Czasu Zuchwałych dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin oraz na Spotify. Zapraszam także państwa na profil facebookowy programu Czas Zuchwałych. Piotr Wierzchoń, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę. Zapraszam za tydzień w sobotę, zbiórka po godzinie 13:00.